Katarzyna Pelc. Dzień dobry, witam Państwa w kolejnym podcaście z cyklu Pierwszy Krok. Dziś, proszę Państwa, rozmawiać będziemy o Domu Pomocy Społecznej dla osób uzależnionych od alkoholu w Krakowie. Ten dom mieści się przy ulicy Rozrywka 1. A moimi gośćmi są pani Klaudia Buchalska, specjalista psychoterapii uzależnień w trakcie szkolenia. Dzień dobry, witam panią.
Dzień dobry, witam.
I pan Dariusz Żebrowski, dyrektor DPS-u dla osób uzależnionych od alkoholu. Dzień dobry, witam panie dyrektorze.
Dzień dobry, witam.
To zacznijmy od takiego podstawowego pytania. Jakie są główne cele działalności Domu Pomocy Społecznej dla osób uzależnionych od alkoholu?
Takim celem na pewno jest to, co realizują wszystkie domy pomocy społecznej. To jest całodobowa opieka nad mieszkańcem, który trafia do Domu Pomocy Społecznej. Najczęściej są to osoby, które są niepełnosprawne, chore, samotne, wymagające opieki osób bliskich, a nie mających takiej opieki w środowisku. I te cele, można powiedzieć tak bardzo ogólnie, przede wszystkim to są cele opiekuńcze, bytowe, socjalne, wspomagające w ramach tych wspomagających celów. My realizujemy program terapeutyczny, który jest ukierunkowany na pomoc osobom uzależnionym od alkoholu.
To o tym programie jeszcze później porozmawiamy, ale skoro jest to DPS dla osób uzależnionych od alkoholu, czyli taki, można powiedzieć, wyróżniony dom pomocy społecznej, to w jaki sposób osoby trafiają do państwa?
To są osoby, które najczęściej trafiają do nas z dwóch takich obszarów. Część naszych mieszkańców to są osoby, które w środowisku potrzebują pomocy i ta pomoc...
Ale kto o tym decyduje?
No, o tym decydują właśnie służby te osoby... społeczne, pod tym hasłem służby społeczne. W naszym przypadku w Krakowie to jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej i pracownicy pracujący w tym ośrodku, którzy realizując swoje zadania pomagają osobom, które w środowisku sobie nie radzą. Jeżeli poziom potrzeb tych osób, żeby je wspomagać, jest na tyle duży, że nie jest możliwe, żeby w środowisku im pomóc siłami pracowników społecznych, no pracowników ośrodka pomocy społecznej, to najczęściej albo sam ośrodek, czasami też są to bliscy, rodzina, też się zdarza, że sytuacje bardziej pilne uruchamiane są przez pracowników szpitala, bądź też wnioski kierowane są do sądu o umieszczenie bez zgody. Najczęściej, tak jak mówię, trafiają osoby ze środowiska albo z innych DPS-ów.
Właśnie, o to chciałam zapytać. Tak,
czy z różnych instytucji, czasami to jest noclegownia, czasami to jest jakieś miejsce mające charakter tymczasowego schronienia, albo formalnego, instytucjonalnego, albo nieformalnego, takiego jak pustostan, czy no jakieś miejsca, w których w bardzo trudnych warunkach czasami mieszkańcy nasi stamtąd trafiają do nas. Więc z bardzo różnych,
sytuacji,
miejsc nasi mieszkańcy są przyjmowani. Czyli to... O tym decyduje MOPS. To są decyzje Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Czasami są to decyzje, które są podejmowane w związku z wydaniem postanowienia sądowego o umieszczeniu bez zgody. Mamy sporą grupę wśród naszych mieszkańców, którzy mają takie postanowienia.
Czyli, tak jak rozumiem, to nie tylko te osoby, dla których ten DPS dla osób uzależnionych od alkoholu jest pierwszym miejscem, pierwszym domem pomocy społecznej, w którym się znaleźli, ale również z innych DPS-ów też trafiają do państwa. A jakie metody terapeutyczne są stosowane tak, aby tych mieszkańców wspierać w procesie ich zdrowienia?
Mamy coś takiego jak indywidualny program wsparcia i to jest taki interdyscyplinarny program, który obejmuje oddziaływania na kilku różnych płaszczyznach i one są dostosowywane do mieszkańca, do jego możliwości, do jego też zainteresowań, do jego chęci i motywacji. W zasadzie pracujemy z nim tak, że staramy się go nie zmuszać do tego, czego nie chce robić. Raczej jest
zachęcać,
motywować, ale też nie zmuszać, no bo zmuszony nikt nie przyjmie żadnej pomocy.
No, zdarzają się takie osoby, które wszystko negują i do niczego nie chcą być zmuszone.
Pewnie, że tak.
I co wtedy?
No wtedy z reguły w zasadzie zależy od mieszkańca, bo jeśli to są osoby, które wszystko negują ze względu na to, że po prostu nie mają poznawczo takich zdolności, żeby uczestniczyć w poszczególnych elementach programu, no to są wobec nich prowadzone działania opiekuńcze głównie, nie? No bo mamy osoby starsze, które gdzieś tam mają duże problemy z pamięcią, czy z poruszaniem się, czy z małą motoryką, nie wiem, na terapii zajęciowej będzie im ciężko cokolwiek zrobić, no to wiadomo, że nie wrócimy już tych zdolności, więc w zasadzie tutaj DPS jest DPS-em. I są prowadzone działania opiekuńcze wobec takich mieszkańców, ale bywa też tak, że nawet jeśli na samym początku mieszkaniec jest mocno na nie, to po jakimś czasie zaczyna się przekonywać, sprawdzać sobie i szukać tego, w czym chce brać udział.
Ilu jest mieszkańców?
Około 50.
Najstarszy i najmłodszy?
Najmłodsza 21 lat.
O!
Tak, mamy
taką mieszkankę od niedawna. Najstarszy myślę, że gdzieś 80.
Mm-hmm. Jak to się mogło stać, że 21 lat ma dziewczyna i jest w domu pomocy społecznej?
No tak się podziało w jej życiu, że w zasadzie służby społeczne uznały, że nasza placówka ze względu na jakiś tam swój specyficzny profil jest w tym momencie najbardziej odpowiednia dla niej.
Odnajduje się w społeczności?
No w tej chwili właśnie chyba też o tym możemy powiedzieć, że w takich sytuacjach, kiedy przeszłość odzywa się jakaś trudna, to te osoby często trafiają do innych instytucji, żeby im pomóc. I akurat tutaj taka sytuacja ma miejsce, gdzie jedna z naszych mieszkanek jest w szpitalu. Często się zdarza taka sytuacja, że osoby.
To właśnie ona?
Tak.
Jest w szpitalu, tak? Mhm.
Tak i często się zdarza taka sytuacja, że żeby pomóc, musimy, no pracując z mieszkańcem, bo to nie jest działanie, które możemy sami zrealizować, musi być współpraca mieszkańca. Są sytuacje, kiedy o tym decyduje sąd, że jakaś forma pomocy, na przykład medycznej, jest potrzebna. To też pokazuje, jak bardzo skomplikowana jest pomoc tym osobom, że sam DPS bez współpracy ze szpitalami, z oddziałami psychiatrycznymi, z poradniami, z różnymi instytucjami zewnętrznymi, no nie byłby w stanie realizować skutecznie tej pomocy, bo to nie tylko program, ale też objęcie taką szeroko rozumianą pomocą tych osób w trakcie pobytu. Trochę też jest taki przykład i trudności związanych, że trafiają do nas osoby bardzo zróżnicowane, jeżeli chodzi w grupie o wiek, i młode osoby, i w sile wieku starsze, i w podeszłym wieku, z dużymi deficytami zdrowotnymi, szeroko pojętymi. Mhm. Także to jest taka grupa, tak jak Klaudia powiedziała, blisko 50-osobowa, która jest bardzo różnorodna.
No to można powiedzieć, że ta najmłodsza mieszkanka no miała szczęście, że akurat trafiła do państwa, bo być może to jej trudne życie w jakiś sposób zostanie uratowane.
Miejmy nadzieję, że tak może być. Tego nie wiemy, jak będzie.
Czy mogłabym państwa prosić o to, żeby państwo opisali taki typowy dzień mieszkańca DPS-u? Jakie zajęcia, jakie terapie są dla nich dostępne?
Okej, no to mieszkaniec budzi się z reguły koło 6-7 rano, idzie sobie zjeść śniadanie, pije kawę, pali papierosa. No i w zasadzie od samego rana prowadzone są zajęcia. Najpierw startuje terapia zajęciowa, czyli takie zajęcia ogólnoartystyczne, bardzo, bardzo szeroko rozumiane artystyczne zajęcia, bo nie tylko malowanie, rysowanie i wycinanie, ale też na przykład zabawy wypalanie drewnem, czy szlifowanie ławek i ich malowanie w zasadzie. Co tam mieszkańcom pasuje do zrobienia w domu, to ich się do tego angażuje. Każdą czynność w zasadzie można wykorzystać jako
terapię. Bardzo ciekawe, że staramy się, ja dopowiem do tego, co mówi Klaudia, staramy się mieszkańców angażować w różne zajęcia, które wynikają z życia.
Takie jak w domu.
Jeżeli trzeba coś posprzątać, mieszkańcy są zainteresowani, bo oczywiście, tak jak już padło wcześniej, nie powinniśmy i nie zmuszamy ich. Namawiamy, zachęcamy, inspirujemy. Czasami też wspieramy w różny sposób, tak żeby ich przekonać do aktywności. Natomiast zawsze to jest po ich stronie decyzja. Natomiast to jest ważne, że to są zajęcia, które często wynikają z normalnego funkcjonowania, że trzeba coś posprzątać, coś zamieść, jakąś powierzchnię sprzątnąć w kuchni, umyć talerz, czasami pomóc przy jakimś malowaniu, jeżeli ta praca jest bezpieczna i nie wymaga jakichś specjalnych warunków, którą może mieszkaniec wykonać pod opieką opiekuna czy pracownika. Dużo takich rzeczy uruchamiamy. Oczywiście te zajęcia, o których zaczęła Klaudia mówić, to też jest stały zestaw zajęć, bardzo taki rozległy, ale to też wszedłem ci w słowo, więc oddam głos.
Tak sobie myślę jeszcze, że może warto powiedzieć o tym, że dużo osób może błędnie odczytywać słowo terapia, bo terapia wielu osobom kojarzy się tylko i wyłącznie z psychoterapią, czyli z tym, że sobie idziemy raz w tygodniu gdzieś tam do specjalisty, rozmawiamy przez godzinę i to jest terapia, ale terapia może obejmować też różne inne obszary życia. I to, o czym przed chwilą była mowa, my mamy takie sformułowanie na to terapia dnia codziennego, czyli no, osoby uzależnione mają duży problem z tym, żeby samodzielnie funkcjonować, zwłaszcza takie, które trafiają do domu pomocy społecznej. No, po coś tam trafiają z jakiegoś powodu. Więc trochę to jest taka readaptacja do życia z powrotem, żeby nauczyły się tych podstawowych czynności, które się wykonuje po prostu na co dzień, jak się żyje w środowisku.
A musi się im to przypominać, czy po jakimś tam czasie oni mają już odruchy takie, że muszą dbać o to, o swoje środowisko mieszkalne?
Tak, niektórym nie.
A jakie wyzwania napotykają państwo tak w codziennej pracy, w takiej instytucji jak DPS dla osób uzależnionych od alkoholu?
No, myślę, że takie podstawowe wyzwanie przy pracy z osobami uzależnionymi to jest spożywanie alkoholu, nawroty, jeśli ktoś radzi sobie troszkę gorzej.
Znaczy, tak, dokładnie, to jest wyzwanie.
No, w pracy z osobami uzależnionymi trzeba się liczyć, że bywają nawroty i trzeba sobie zaakceptować czasem taki stan rzeczy. I osoby uzależnione w nawrocie mają różną motywację do tego, żeby wrócić do abstynencji. I jeśli pracujemy z osobą, która takiej motywacji aktualnie nie ma,
to trudna sytuacja.
Myślę, że to jest taka jedna z większych trudności, która mi teraz przychodzi do głowy.
No ale wtedy państwo mogą powiedzieć, no to skoro nie, no to nie możesz, czy tam pani nie może liczyć na miejsce tutaj u nas w DPS-ie.
No nie, bo utrzymywanie trzeźwości nie jest warunkiem pobytu w naszym domu.
Ach, nie jest.
Wygląda to w bardzo normalny sposób. To jest odzwierciedlenie tego, co funkcjonuje normalnie w życiu i my odwzorowaliśmy w DPS-ie, będąc w pełni przekonani, że to jest jedyny sposób pracy z takimi mieszkańcami, którzy mają trudność w radzeniu sobie w tej chorobie. To znaczy jest normą w regulaminie domu, w regulaminie mieszkańców, normą, zasadą jest abstynencja. Natomiast przyjmujemy, tak jak w życiu, w wielu społeczeństwach, zasady stanowią no, pewną dużą wartość i staramy się je przestrzegać, pilnujemy ich, reagujemy jak są łamane, natomiast to nie oznacza, że łamanie zasad nie występuje. I nie oznacza też, że jak te zasady są łamane, to społeczność, osoby, które łamią zasady, bezwzględnie odsuwa czy usuwa ze swojego kręgu. Podobnie jest w DPS-ie i to jest zasada, która jest zasada traktowania i postępowania, która jest trudna, ale też wiąże się z tym, że jeżeli są sytuacje, gdzie te normy nie tylko związane z abstynencją, ale z zachowaniem, z funkcjonowaniem w DPS-ie są łamane w sposób bardzo taki intensywny, długi, to oczywiście zgodnie z ustawą o pomocy społecznej my możemy i takie przypadki mieliśmy w swojej pracy wnioskować do Ośrodka Pomocy Społecznej, tu w Krakowie, do MOPS-u, o uchylenie takiej decyzji o umieszczeniu w DPS-ie ze względu na marnotrawienie środków publicznych. Mhm. To są przypadki wyjątkowe. Zazwyczaj staramy się robić tyle, ile umiemy, potrafimy, ile wydaje się, że powinniśmy zrobić z osobami, które są trudne i łamią te zasady. Nie tylko związane z abstynencją. Natomiast wtedy, kiedy ta pomoc, reagowanie nie przynosi skutku i widoczne też szkody są u otoczenia, w środowisku innych mieszkańców, kiedy te szkody zaczynają, może nie tyle być widoczne, kiedy te szkody mogą nastąpić, no to musimy reagować i taka procedura usunięcia mieszkańca z DPS-u jest możliwa. Kilka razy w pamięci mam, że musieliśmy złożyć takie wnioski i taką osobę, która nie korzystała i była bardzo destrukcyjna w trakcie pobytu, została uchylona decyzja i od nas odeszła do jakiejś innej placówki czy do innego środowiska. Takie rzeczy się zdarzają. Natomiast trochę jeszcze kończąc w sprawie pracy wokół abstynencji naszych mieszkańców, zasada jest, że nie pijemy, mówiąc tak bardzo wprost, że zachowujemy abstynencję. Natomiast, tak jak już wcześniej Klaudia mówiła, to dla wielu mieszkańców jest niesłychanie trudne. I łamanie tej zasady jest przyczynkiem do tego, żeby podejmować kolejne, nowe, bardziej skuteczne, przynajmniej w zamierzeniu, działania terapeutyczne i pracować nad tym, żeby tą abstynencję wydłużać czy skracać okresy picia. To jest też trochę wzięte z filozofii redukcji szkód, czy w pomaganiu osobom uzależnionym od narkotyków, czy w pomaganiu osobom uzależnionym od alkoholu. Te metody pracy terapeutycznej są znane i stosowane. No i biorąc pod uwagę naszych mieszkańców, ich poziom uzależnienia i lata, przez które spożywali alkohol czy inne środki, ta filozofia często jest jedyną w miarę skuteczną formą pomocy. To znaczy, że musimy też liczyć się z tym, niekoniecznie akceptować, ale liczyć się z tym, że oni, mieszkańcy, od czasu do czasu w różnych kryzysowych momentach będą sięgali po alkohol. I to nie oznacza, że mamy się z nimi rozstać. Mamy im dalej pomagać.
Dziś, proszę Państwa, rozmawiamy o Domu Pomocy Społecznej dla osób uzależnionych od alkoholu, który mieści się w Krakowie przy ulicy Rozrywka 1. Dzisiejszą naszą rozmowę na tym zakończymy, ale obiecuję, że w najbliższym podcaście powrócimy do tego tematu. Bardzo dziękuję Państwu za dzisiejsze spotkanie. Moimi gośćmi byli pani Klaudia Buchalska, specjalista psychoterapii uzależnień w trakcie szkolenia i pan Dariusz Żebrowski, dyrektor DPS-u, właśnie tego DPS-u dla osób uzależnionych od alkoholu w Krakowie. Dziękuję, panie dyrektorze.
Dziękuję bardzo.
W dzisiejszym spotkaniu to już wszystko. Do usłyszenia, mówi Katarzyna Pelc.